zastanawiamy się i mówimy o tym, jak budować silną, zdrową rodzinę. Jeżeli jesteś w związku małżeńskim, ja mam tą świadomość, moi drodzy, że związek małżeński, czy on jest w kościele, czy on jest poza kościołem, czy on jest między wierzącymi, czy między wierzącym i niewierzącym, jest tak samo ważny w oczach Bożych, jak każdy inny. Dlatego, że wszystko, co człowiek robi na tej ziemi, robi przed Bogiem. Czy wierzy w tego Boga, czy wierzy w Boga, czy też nie wierzy w Boga. To nie ma żadnego znaczenia, dlatego że Biblia mówi, że każdy z nas za siebie zda sprawę Bogu. Jeśli jesteś tym, który odrzucił Boga, no to, szczerze powiem, należy się obawiać. Należy się bać, dlatego że na co możesz liczyć, kiedy spotkasz się z Bogiem, którego nie zaakceptowałeś, którego nie przyjąłeś, który umiłował ciebie, dał dowód swojej miłości, oddając swojego Syna za ciebie, a ty po prostu zlekceważyłeś tą miłość, zlekceważyłeś Boga. A więc kiedy mówimy o małżeństwie, Biblia to nazywa, Księga Malachiasza nazywa małżeństwo przymierzem i musimy mieć tą świadomość, że w tym momencie, kiedy człowiek, jak mówię, wierzący czy niewierzący, zawiera przymierze. Przymierze z tą drugą stroną. W Księdze Malachiasza 2,14 jest napisane tak: Pan jest świadkiem między tobą i między żoną twojej młodości, związaną z tobą przymierzem. Pan jest świadkiem pomiędzy tobą i żoną twojej młodości, związaną z tobą przymierzem. Moi drodzy, mówiłem o tym, jak bardzo ważne jest w oparciu o tutaj książkę Swindola, jak bardzo ważne jest to, że żeby budować i podtrzymywać siłę swojej rodziny. I że rodzina silna to nie jest rodzina, która nie ma problemów, która nie przechodzi przez kryzysy, która nie przechodzi przez trudne sytuacje. Silna rodzina to jest ta, która tak samo jak każda inna przechodzi przez kryzysy, przez trudne sytuacje, ale potrafi wyjść zwycięsko z tych trudnych sytuacji i kryzysów. To jest wtedy silna rodzina, bo nie czarujmy się, czy nie udawajmy, jesteśmy ludźmi żyjącymi w ciele, nawet jako Boże dzieci. Żyjącymi w ciele, sami mamy problem ze swoją cielesnością, sami musimy umartwiać swój egoizm, swoje ja, sami borykamy się z sobą, a więc do tego trzeba ogromnej walki. I wiecie, no, wziąć dwoje ludzi, czy niech weźmie się dwoje ludzi z dwóch różnych domów, z dwóch różnych środowisk, różnorako wychowywanych i teraz i oni razem stanowią teraz jedność, rodzinę, małżeństwo. I to jak mówi Słowo Boże, nierozerwalne do końca swoich dni. I teraz wiecie, co Pan Bóg tutaj robi? Robi wręcz niesamowite rzeczy. Dlatego tak ważnym jest, zanim człowiek wchodzi w małżeństwo, zanim decyduje się na ślubowanie, powinien mieć ten czas przygotowania samego siebie, czas, w którym będą mogli się ci dwoje ludzie przypatrywać sobie w różnych sytuacjach. Czy honorują Boga, czy respektują, honorują siebie, czy szanują siebie i tak dalej, i tak dalej. To jest niezwykle ważne, bo podejmują coś na całe życie. Coś, z czego będziemy rozliczeni przed obliczem Wszechmogącego Boga. Tak więc mówiliśmy, co decyduje o sile rodziny i tutaj oparliśmy się o pewną statystykę, o pewne badania i wymieniłem tutaj sześć takich punktów, które niektórzy sobie zapisywali. Przywiązanie do rodziny, wspólne spędzanie czasu, dobre porozumienie, wyrażanie wzajemnego uznania, przywiązanie do wartości duchowych i umiejętność rozwiązywania problemów w czasie kryzysu. I teraz chcemy iść dalej, dlatego że Bóg dał takie prawa, zasady, które określają, czy określą, czy dane małżeństwo będzie udane, czy nie, czy powiedzie mu się, czy nie. Oczywiście możesz mieć najlepsze lekarstwo, ale jeżeli ono będzie tylko stało obok twojego łóżka i nie będziesz go zażywał, to ono nic ci nie pomoże, prawda? Najlepsze rady. Jeżeli ty i ja ich nie zastosuję, nie wprowadzę ich w życie, to po prostu będą najlepszymi radami, ale nic nie zmienią w moim życiu. Dlatego tego musimy być świadomi. Kiedy człowiek jest w małżeństwie, a każdy z nas chce, żeby jego małżeństwo, jego rodzina była szczęśliwa, była błogosławiona, doświadczała najlepszych rzeczy. I pamiętacie, pierwszą rzeczą, którą Bóg zrobił wobec człowieka, czy ludzi, których stworzył, mężczyzny i kobiety, to było to, że ich błogosławił. A więc chcę, żebyś wiedział, że Bóg stoi za tym, aby błogosławić każde małżeństwo, aby wyrażać i udzielać mocy i błogosławieństwa każdemu małżeństwu. A więc chcę, żebyś, jeśli jesteś w związku małżeńskim, żebyś sam sobie powiedział, żebyście sobie razem powiedzieli, Bóg jest po naszej stronie i Bóg postanowił nas błogosławić, a my tego nie zaprzepaścimy. Tego błogosławieństwa, które Bóg ma dla nas. Ale uchwycimy tą koncepcję Bożą, tą ideę, te zasady, które Bóg wyznaczył dla małżeństwa i zrobimy wszystko, każdy z nas oddzielnie i razem zrobimy wszystko, żeby nasze małżeństwo było takim, jakim go chce widzieć Bóg. I żeby tak stało przed Bogiem w tym posłuszeństwie dla Jego zasad, żeby to błogosławieństwo zlewało się na nasze wspólne życie. Tak więc, kiedy czytamy o tych zasadach, mamy tą świadomość. Bóg postanowił błogosławić małżeństwo. Zwróćcie uwagę, że zasady dla małżeństwa są jedne z pierwszymi, jakie w ogóle Bóg wymienił w Biblii. Nie znajdziesz w Biblii mowy o tym przed tymi zasadami dla małżeństwa, jak ma wyglądać na przykład praca człowieka, jak ma wyglądać wykształcenie człowieka, jak wiele innych, nic nie jest mowa o kościele, o innych rzeczach. Pierwsze jest wymienione małżeństwo. Przed wszystkimi innymi rzeczami. Stworzył Bóg niebo i ziemię i te wszystkie rzeczy, które są wokół nas. A później, kiedy uczynił człowieka na swój obraz i podobieństwo i dał mu tą pomoc odpowiednią dla człowieka. I później Bóg zajmuje się zasadami dla małżeństwa. Dla Boga to jest priorytet. I wiecie, w naszym życiu osobistym mamy mieć priorytety. Na pierwszym miejscu w życiu każdego z nas jest sam Pan. Jest wszechmogący Bóg. Nie może być przed Bogiem moja żona, mój mąż, moje dzieci. Dlatego Słowo Boże mówi, kto nie miłuje Pana bardziej, kto nie miłuje Boga bardziej niż własnego męża, żonę, dzieci i tak dalej, nie jest go godzien. Na pierwszym miejscu jest Bóg. Bo wiecie, może być różnie. Może być różnie. Jedno będzie chciało służyć Bogu, inne nie będzie. Jedno będzie za Bogiem, inne nie będzie. Jedno będzie namawiać do tego, aby iść według Bożych zasad, a drugie będzie próbować wywierać wpływ na to, aby nie żyć według Bożych zasad. I teraz trzeba określić, co ja mam zrobić w tej sytuacji. Mogę na dzisiaj powiedzieć tak, tam gdzie masz być uległa, bądź uległa, ale tam gdzie Słowo Boże mówi inaczej, po prostu musisz w tej miłości powiedzieć niestety nie. Bo na pierwszym miejscu jest wszechmogący Bóg. Oczywiście to nie daje nikomu przyzwolenia, przynajmniej dla strony wierzącej, do tego, żeby szukać rozłączenia pomiędzy małżonkami. Absolutnie nie tak uczy nas Boże Święte Słowo. Tak więc On jest, Bóg jest na pierwszym miejscu. Na drugim miejscu jest mąż i żona. Jest małżeństwo, jest rodzina. A więc dla męża po Bogu na drugim miejscu jest żona. Dla żony po Bogu na drugim miejscu jest mąż, a później są dzieci. I dopiero później, może was rozczaruje, jest Kościół. Kościół jest bardzo ważny. I w Kościele mamy być. I w Kościele mamy, to jest miejsce, które Bóg, to jest ta Boża rodzina, którą Bóg nam daje. Bez niej nie możesz duchowo wzrastać. Nie możesz się uczyć Bożych praw bez Kościoła. W ogóle nie możesz żyć duchowo bez Kościoła. Jest Kościół bardzo ważny. Ale w tej hierarchii ważności. Dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że czasami niektórzy wpadają w pewną pułapkę. Oni są w kościele tak zajęci, że nie mają czasu dla swojej rodziny. Nie mają czasu dla swojej żony, dla swojego męża. Po prostu oni muszą tam być. Na każdym spotkaniu, na każdym posłudze i tak dalej. Rozumiecie? Zachwiane zostały priorytety. Oczywiście bądź zaangażowany w kościele na tyle, aby nie ucierpiała twoja rodzina. Bardzo mi się podobało świadectwo naszego brata Dariusza Pacana. Nie wiem, czy go kojarzycie, ale on jeździł w bramach nieba razem z Cezarem Wojtasikiem, zanim teraz Paweł przejął bramy nieba, płomienie piekła. I oni razem jeździli, właśnie Darek Pacan i dwójka małych dzieci, żona, wiecie, te wyjazdy, jego bardzo często w domu nie było i podziwiam go, bo on teraz takie świadectwo składał na seminarium właśnie w zeszłym tygodniu. I mówił tak, w pewnym momencie zrozumiałem, że ja muszę poświęcić mój czas dla mojej rodziny, dla mojej żony i dla moich małych dzieci. I modliłem się w tej sprawie i Bóg poprzez innych, którzy dzwonili, dawał mi do zrozumienia, że moje myślenie i moje decyzje są właściwe i zrezygnowałem z dalszego udziału i zaangażowania w ten spektakl Bramy Nieba. Po prostu oddałem miejsce, aby poświęcić swoją uwagę, poświęcić swój czas, poświęcić swoją troskę dla mojej żony i dla moich dzieci. I muszę powiedzieć, klasa. Prawda? Zachował się naprawdę super. I oczywiście w jego sercu jest dalej, pali się ogień służby. Oni są jak najbardziej zaangażowani w swoim lokalnym zborze. Dojeżdżają bodajże 20 kilometrów do zboru razem z żoną i dziećmi. Oni usługują, oni prowadzą uwielbianie, oni robią wiele innych rzeczy. Ale tą rzecz, powiedział, to już jest za dużo. Ja muszę poświęcić to dla mojej żony i dla moich dzieci. Ale w jego sercu i w sercu jego żony jest pragnienie, aby jeszcze bardziej, pomimo tego, że służą, służyć Bogu. I wierzę, że Bóg go przygotowuje na coś innego. Tak jak wyrażał to, możliwe, że jest to zajęcie się zupełnie jakimś nowym miejscem, aby powstał nowy zbór i tak dalej, i tak dalej. Ale teraz jest czas, który on poświęca swoim bliskim. A więc zobaczmy na te biblijne zasady, rady, które Bóg dał dla małżeństwa. One są uniwersalne, niezależne od kultury, w jakiej człowiek żyje, niezależne od środowiska. Jeżeli ludzie Boży, jeżeli przejmiesz się tymi rzeczami, zastosujesz je w swoim życiu, oczekuj, spodziewaj się dobrych rzeczy w swoim małżeńskim życiu. Czytamy tak. Pierwsza Księga Mojżeszowa, drugi rozdział, czytamy tutaj tak. Końcówka wiersza 20. I dalej. Lecz dla człowieka nie znalazła się pomoc dla niego odpowiednia. Wtedy zesłał Pan Bóg głęboki sen na człowieka, także zasnął. Potem wyjął jedno z jego żeber i wypełnił ciałem to miejsce. A z żebra, które wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka. Wtedy rzekł człowiek, ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem z ciała mojego. Będzie się nazywała mężatką, gdyż z męża została wzięta. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. A człowiek i jego żona byli oboje nadzy, lecz nie wstydzili się. Moi drodzy, chciałbym, żebyśmy zobaczyli, że ten krótki fragment Bożego Słowa mówi o tak głębokich prawdach, wręcz nie powiem rewolucyjnych, bo one istnieją od początku. Bóg je nie wprowadził gdzieś tam później, ale Bóg je wprowadził od samego początku. Ale które, jeśli zastosujemy się do tej instrukcji, będziemy mogli coraz lepiej cieszyć się tym Bożym błogosławieństwem dla naszego życia. Myślę, że kiedy Pan Bóg stworzył człowieka, Adama i Ewę, kiedy tak na nich spojrzał, to w jego myślach było coś takiego. Żyją długo albo inaczej. Żyją na wieki i szczęśliwie i ciągle nie mają dosyć. Bajka, nie? Można mieć takie życzenie? Jak najbardziej. Oczywiście będziemy musieli włożyć trochę wysiłku, bo upadek zrujnował totalnie człowieka. I mężczyznę, i kobietę. Jesteśmy egoistami. Nawet kiedy swoje życie oddajemy Jezusowi, jeszcze ciągle, jak mówi Słowo Boże, mamy do czynienia z tą naszą starą naturą, z tą naszą cielesnością. Potrzeba wiele wysiłku, wiele zaparcia i wiele pracy. Ale wiedzcie, Bóg jest po naszej stronie. Bóg jest z nami, Jego łaska jest z nami, Jego moc jest z nami, abyśmy mogli we właściwy sposób żyć. Moi drodzy, kiedy człowiek się nawraca, Józefo, Patrycjo, kiedy oddałyście swoje życie Bogu, musicie mieć tą świadomość, wasz duchowy wzrost będzie zależał od codziennego posłuszeństwa dla Bożego Słowa, dla praw, które będziecie odkrywać w Bożym Słowie. Jeżeli zatrzymacie się i gdzieś tam przestaniecie reagować, będziecie chciały robić inaczej niż mówi Boże Słowo, ten duchowy wzrost zatrzyma się, a wręcz może nastąpić regres z powodu nieposłuszeństwa. W każdym życiu każdego z nas, każdy z nas osobiście jest odpowiedzialny za swój duchowy wzrost. I nikt nie może tego duchowego wzrostu dla ciebie i dla mnie, nikt nie może zatrzymać. Nikt. Nawet, że tak powiem, złośliwy brat czy siostra. O czym on mówi? W kościele nie ma złośliwych braci i sióstr. Nie? Złośliwy pastor jest jedynie. Rozumiecie? Ktoś, kto jest dla nas nieprzyjemny. Ale właśnie czasami Bóg kogoś takiego stawia na naszej drodze, aby z nas wyrwać jeszcze ten nasz egoizm, naszą złość, naszą nieumiejętność radzenia sobie w takich sytuacjach. Abyśmy nauczyli się miłować nawet wtedy, kiedy ktoś, wydawałoby się nam, że na tą miłość nie zasługuje. Tak, prawda? Aby w nas było łamane to nasze ja i tak dalej, i tak dalej. Podobieństwo o czworakiej roli. Wiecie, ziarno pada na różne gleby. Tak mówił Jezus. Na różne gleby. Jest jak gleba serca, jak ubita droga. Ludzie słuchają, a przychodzi zły i wyrywa słowo. Oni się nie zastanawiają nad Bożym Słowem. Ja mówię, ci ludzie nie dają sobie szansy, aby Bóg ich zbawił. Bo w momencie, kiedy dochodzi do nich Słowo Boże, oni robią wszystko, żeby zagłuszyć to Słowo i oddalić od siebie. Bo im mówią, ja nie chcę żadnych zmian, ja się tego boję, ja... Wiecie, i diabeł szybko porywa to Słowo. Nawet kiedy byli dotknięci przez Boga, to dlatego, że nie przyłożyli uwagi do tego Słowa, diabeł to im wyrywa i szybko zapominają o tym, co doświadczyli, co przeżyli, jak Duch Boży poruszył ich serce. A później mamy tą ubitą, później mamy to na skalę, to ziarno, prawda? Szybko rośnie, tam trochę ziemi jest i wspaniale wydaje się, ten człowiek będzie góry przenosił, nie? Ale on spalił się jak taka słoma na wietrze. Szybciutko spłonął i nie ma. Nie wytrwał. I ci, którzy są posiani między ciernie, sami sobie te ciernie pozwolili, że one wyrosły. Troski, zmartwienia, pożądanie rzeczy tego świata. Tak chcieli i Królestwo Boże, i inne rzeczy. A później mają kłopoty z wiarą. I dopiero jest czwarta gleba. Też różnie wydaje owoc. 30-krotny, 60-krotny. I tam jest 100-krotny? 100-krotny. Nawet ta dobra gleba. Od czego to zależy? To są ci, którzy, do których dochodzi Słowo. I zaczynają według tego Słowa żyć. Czasami płaczą, czasami mozolą się. Czasami mówią, Boże, jak to jest ciężko. A Bóg mówi, bądź wierny, bądź posłuszny, idź dalej. I robią to. I Pan ich kształtuje, i Pan ich łamie. I to Słowo w nich zaczyna pracować i działać. I wtedy stają się mocni. I zaczyna to Słowo wydawać owoc dla Bożej chwały. Ale z taką glebą oni się stali. Oni pozwolili zmiękczyć swoje serce. Moi drodzy, to samo jest w małżeństwie. Z mężem i żoną. Bo powiedziałem na początku, że są dwa problemy w małżeństwie. Jednym jest mąż, drugim jest żona. Teraz jedno i drugie. I teraz co Bóg nam tutaj radzi? Kiedy Adam zobaczył Ewę, powiedział, wiecie, jak on zareagował? To jest to. Zwróćcie uwagę, że Adam w tym momencie stało się coś bardzo ważnego. I Biblia mówi o pierwszej, czy ktoś to nazwał pierwszą zasadą dla dobrego małżeństwa, silnego, zdrowego małżeństwa, to jest akceptacja swojego partnera. Adam ją zaakceptował. To była pierwsza rzecz, która nastąpiła w tym małżeństwie. Mówi, ta jest dopiero kością z moich kości. Ciałem z mojego ciała. Bóg nie mówi, Adamie, popatrz, nie masz wyboru. Nie, nie. Adam ją zobaczył, mówi, to jest to. Pierwsza rzecz. Małżonkowie powinni zaakceptować siebie nawzajem. A więc zaakceptuj swojego męża, zaakceptuj swoją żonę takimi, jakimi są. Przyjmijcie, niech przyjmą się jako dar od Boga dla siebie. Wiecie, że Biblia mówi, że żona jest darem dla męża od Boga. I myślę, że jest odwrotnie. A może mi się wydaje. Jest darem. A więc, kiedy mówimy o tej akceptacji, mówimy też o tym, że miłość przykrywa wiele grzechów. No bo wiecie, na początku, kiedy oni chodzą z sobą, to oni w ogóle niewiele widzą, nie? I po ślubie zaczynają na nowo siebie poznawać. Tak naprawdę. Od środka, od podszewki. I nagle patrzą, mówią, ja tego nie widziałem. Posłuchajcie, mówimy o czymś ważnym. O czymś bardzo zasadniczym. Jest to pole ogromnej duchowej walki. Diabeł robi wszystko, aby niszczyć małżeństwo. I wiedz jedno, jeżeli ktoś jest zainteresowany podziałem, rozdziałem, to na pewno jest to diabeł. Dlatego tak bardzo ważne jest, aby mieć to poczucie odpowiedzialności przed Bogiem za siebie, za swoje małżeństwo i za swoją rodzinę. I powiedzieć tak, ja nie będę czekał na moją żonę czy na mojego męża. Ja zrobię ze swojej strony to, co Bóg do mnie mówi, to, co do mnie należy najlepiej, jak potrafię. Jeżeli taką postawę zajmiemy, to wiedz jedno, masz po swojej stronie Boga, który będzie ci błogosławił. I to błogosławieństwo przez ciebie będzie wylewać się na twojego współmałżonka, na twoje dzieci i na całą twoją rodzinę. Bo Bóg chce mieć zdrowe, silne rodziny. Bo Bóg chce mieć potomstwo dla siebie, które będzie także jak rodzice jego wielbiły i jemu oddawały chwałę. Adam i Ewa nie żyli na próbę. Nie ma czegoś takiego jak życie na próbę. Wiele lat temu było takie modne, prawda? Zamieszkanie razem, życie, współżycie, czy się dopasują. To jest bezbożność. Biblia to nazywa wszeteczeństwem. Nie ma czegoś takiego. Jest chodzenie, jest przypatrywanie się, jest patrzenie jak, czy podobamy się sobie, czy nie, czy pasuje mi to, ale później jest ślubowanie. I nikt za ciebie nie ślubuje, ty sam ślubujesz. Przed Bogiem i ludźmi. Przed światem niewidzialnym i widzialnym. Jest odpowiedzialność. Przymierze. Biblia mówi nierozerwalne przymierze, które jest pomiędzy mężem i żoną. A więc zaakceptuj ją. Zaakceptuj go. Niech twoja miłość, która nie tylko jest uczuciem, ale jest daleko czymś więcej, jest także właśnie tą akceptacją, jest tą uprzejmością, jest wyrozumiałością. Przyjmij ją, jego, takim, jakim jest. Są rzeczy, generalnie niewiele możesz zmienić. Słuchajcie, niektórzy wychodzą za mąż albo żenią się, bo z taką nadzieją, jak już będzie po ślubie, to ja go zmienię. Albo ja ją zmienię. To nie jest dobry grunt dla zawierania małżeństwa. Bywa odwrotnie. I bywa tak, że nie da się. Są oczywiście pewne rzeczy, które musimy, bo to jest to docieranie się. Jak to mówią, najtrudniejsze jest pierwsze 3 lata, nie? Że się muszą dotrzeć, muszą zobaczyć, jakimi tak naprawdę są. No bo jak opisze jeden z autorów, kiedy myśmy się w domu kładli spać, to tato sprawdzał, czy wszystko jest pozamykane, pogaszone, jako ostatni szedł do łóżka. A ona wychowywała się w domu, że zawsze ostatni, który szedł spać, sprawdzał wszystko, czy jest pozamykane i gasił światło. No i teraz są w małżeństwie. Jedno czeka na drugie. Czy wszystko jest pogaszone i tak dalej. Rozumiecie to? Jedno już może sobie leżeć w łóżku, a drugie przyszło z tą świadomością, że to zawsze ta głowa rodziny robiła. No i jest problem, bo on musi wstać, żeby pogasić i zamknąć, bo ona tak była nauczona. Niby niewiele, prawda? Ale takie rzeczy, które mogą, jak wiele mogą zepsuć pomiędzy dwojga kochających się ludzi. Moi drodzy, zaakceptuj swojego partnera. Poznaj go i zaakceptuj rzeczy, których nie możesz zmienić. Lepiej dla ciebie i dla was. Są rzeczy, o których nie warto walczyć, po prostu trzeba je zaakceptować. Druga rzecz, którą tutaj jest napisana w Bożym Słowie, i opuści, prawda? Opuści, jest mowa mąż ojca swego i matkę swoją. I dotyczy to, uważamy, jednego i drugiego. Musi być ten element opuszczenia. A więc pierwsze, akceptacja. Dużo wyrozumiałości, dużo miłości. Oczywiście nie godzenie się na grzech, prawda? I teraz opuszczenie, czyli odrębność. Każde nowe małżeństwo staje się czymś odrębnym od swoich rodziców. Ktoś tak pięknie powiedział, już w tym momencie nie jesteśmy odpowiedzialni przed rodzicami, ale jesteśmy odpowiedzialni za rodziców. Nie odpowiedzialni przed nimi, bo przed nimi to już ten czas się skończył. Teraz jesteśmy odpowiedzialni za nich. Dalej ich miłujemy, dalej ich szanujemy, dalej ich honorujemy, to, że są naszymi rodzicami, ale jest granica, bo my jesteśmy zupełnie nową rodziną. Szczególnie tam, gdzie w naszych warunkach, wiecie, na Zachodzie to jest dość powszechne, chociaż nie wszędzie, bo Włochy, a to jest już wypaczenie. Prawda? Ale jest tak, że młodzi ludzie idą na swoje, mają swoje mieszkania, swoje miejsce. U nas jest to inaczej. Ale nawet kiedy mieszka się w jednym domu, to trzeba określić granice. I rodzice powinni to uszanować, a szczególnie głowa rodziny, mąż powinien jasno te granice sygnalizować i także ich pilnować dla swojego małżeństwa. Prawda? Nawet jeśli to jest pokój, który jest wynajmowany, to jest pokój, który jest nowej rodziny. I to nie jest tak, że mamusia czy tatuś wchodzą do tego pokoju, kiedy chcą, jak chcą, robią co chcą. Nie, to jest terytorium, to jest ambasada innego państwa. Tam obowiązują inne zasady. Tam głową jest już ktoś inny. Jest mąż. Tam jest nowa rodzina. A więc zupełnie zmienia się relacje. Opuści ojca i matkę swoją. A więc nie ma już tego uzależnienia od ojca i od matki. I to jest niezwykle ważne. Słuchajcie, ile małżeństw cierpi, ile jest relacji małżeńskich zniszczonych poprzez wtrącanie się rodziców. Zdominowanie czasami jednej strony przez kogoś z rodziców. A przecież żona teraz ma już swoją głowę. Mąż już ma swoją rodzinę. Za nią przed Bogiem odpowiada. I w oczach Bożych to jest niezwykle ważne, aby rodzice to rozumieli i aby małżeństwa, młode małżeństwa to rozumiały. I to nie jest, kiedy te granice są jasno postawione, kiedy rodzice przychodzą do nas, nawet jeśli wynajmujemy u nich pokój. Albo my idziemy do rodziców, prawda? Nawet jeżeli to jest na tym samym terenie, tylko w innym miejscu. Opuszczenie jest niezwykle ważne. Nie tylko w sensie fizycznym, ale mentalnym. Bo można cały czas, ktoś, jakaś ze stron, czy to będzie syn, czy to będzie córka, którzy stali się małżeństwem, a co mamusia na to powie, albo co tatuś na to powie. To jest tragedia. Oni muszą stanąć na własnych nogach, opuścić. Nie tylko fizycznie, ale także mentalnie, w swoim umyśle. Mają stanąć na własnych nogach i budować swoje małżeństwo i swoją rodzinę, a Bóg obiecał, że będzie z nimi. I Bóg obiecał, że będzie ich błogosławił. Będą robić pomyłki? Oczywiście, że będą. Tatuś przyjdzie, czy mamusia, no nie mówiłam ci. Jasne, że mówiła. I co z tego? Mam prawo popełnić błąd. Prawda? Mam prawo zrobić tak, jak ja uważałem, bo inaczej nigdy się nie nauczę być odpowiedzialnym za swoje własne życie. A jeżeli czasami jest jakaś, oczywiście jeśli chcemy, to zwracamy się o radę, ale tylko wtedy, kiedy chcemy, a nie, że ciągle jest ta ingerencja. I tutaj musimy to i należy to zrozumieć, a później złączy się ze swoją żoną. Tak jest tam napisane, złączy się z żoną swoją. To słowo hebrajskie dabak jest pięknym, lubię to słowo. To słowo dabak oznacza przyczepić się, przylegać, trwać, postępować w czyjejś bliskości. A więc oni są z sobą, ktoś inny oddał to słowem, scementowani. Wiecie, moi drodzy, że kiedy już zrobisz beton, a beton to jest trochę żwiru, wody, cementu, wymieszasz i kiedy to zastygnie, to już nie możesz oddzielić składników. Złączeni są w sposób nierozerwalny. Próbując to rozwalić, niszczysz wszystko. To, że ludzie opowiadają różne historie, bo on ma już piątą, on ma szóstą i on ma siódmą, i on jest szczęśliwy, on teraz znowu już jest, nie kocha, a teraz jest zakochany. To, co przedtem w ogóle nie kochał, czy jak to kochał, czym miłość jest? Wiecie, miłość jest sprowadzona do takiego ulotnego, nieokreślonego uczucia. Spadła na mnie miłość, ja już nie mogę inaczej. Kochałem, teraz już nie kocham. Za chwilę kocham kogoś innego. Też znowu spadła na mnie. A więc wiecie, stajemy się marionetkami, ale w ręku czego? Czego? Weźmy to pod uwagę. Bóg chce błogosławić małżeństwa. Bóg chce błogosławić ciebie i twoją żonę. Bóg dał zasady. Bóg mówi, ja chcę, żebyście naprawdę doświadczali błogosławieństwa. Ja wiem, że czasami przeżywacie trudności. Kiedyś zapytano w wywiadzie telewizyjnym żonę Billego Grahama, tego jednego z największych dwudziestowiecznych ewangelistów, i pytałem go, czy nie miałaś kiedykolwiek ochoty go opuścić? Ona mówi, opuścić nie, ale zamordować tak. Oczywiście żartobliwie mówiąc, co nam to mówi? To nam mówi, że każde małżeństwo przeżywa różne chwile, lepsze i gorsze. A czego Bóg oczekuje od nas? Aby być wiernym, aby trwać, aby przetrwać też trudne chwile, aby zadać sobie pytanie, czy ja z mojej strony dostatecznie zrobiłem wszystko, aby naprawdę okazywać miłość, budować, łączyć i złączy się z żoną swoją. Spoi się. To słowo dabak, otwórzcie piątą Mojżeszową, 10 rozdział, wiersz 20, jest tym samym słowem, które określa nasze relacje z Bogiem. My jesteśmy, tak jak mąż z żoną jest złączony, dabak, tak samo każdy dziecko Boże, każdy chrześcijanin jest złączony z Panem właśnie w taki sposób. 10 rozdział 5 Księgi Mojżeszowej, wiersz 20. Czytamy tam tak. Pana Boga swego będziesz się bał, Jemu będziesz służył, przy Nim będziesz trwał. To jest to słowo dabak. I na Jego imię będziesz przysięgał. Przy Nim będziesz trwał. Słuchajcie, czy nasza relacja z Bogiem jest wieczna? Czy nasze przymierze z Bogiem jest wieczne? Czy powinno być wieczne? Nikt z nas nie ma wątpliwości. Tak samo twoje i moje przymierze z naszymi żonami, żon z mężami jest wieczne. Jest wieczne, bo za dużo powiedziałem. Chyba nie jest wieczne. Do końca, dopóki śmierć nas nie rozłączy, tak?
Dopóki śmierć nas nie rozłączy. Wieczne jest rzeczywiście tylko z Panem. Dopóki nas śmierć nie rozłączy. Jest do końca naszych dni. A więc będziesz trwał przy Nim. Na Jego imię będziesz przysięgał. Zobaczmy do 11 rozdziału, wiersz 22. 11 rozdział, wiersz 22. Też piąta Mojżeszowa. Jeśli bowiem będziecie przestrzegać wszystkich tych przykazań, które ja wam nadaję, abyście je pełnili, miłując Pana, Boga swego, chodząc Jego drogami i Jego się trzymając. I jeszcze piękne słowo tej samej księgi, 30 rozdział, wiersz 20. 30 rozdział, wiersz 20. Czytamy tak. Miłując Pana Boga Twego, słuchając Jego głosu i lgnąc, to jest to dabak, i lgnąc do Niego, gdyż w tym jest Twoje życie i przedłużenie Twoich dni, abyś mieszkał na ziemi, którą Pan przysiągł dać Twoim ojcom, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Trwać, lgnąć do swojego współmałżonka. Moi drodzy, ileż to razy różne nieporozumienia, różne sytuacje powodują, że my byśmy chcieli gdzieś tam te relacje osłabić. Gdzieś tam odstajemy od siebie, a Bóg radzi nam coś zupełnie innego. Niektórzy mówią tak, dobrze byłoby dla naszego małżeństwa z pół roku się nie widzieć. Ale nigdy rozłąka nie uzdrawia. Wręcz powinno się iść w odwrotnym kierunku. Nie rozłąki, ale zrobienia wszystkiego, aby przylgnąć do siebie. Aby nie pozwolić diabłu, aby niszczył to, co Bóg chce błogosławić. Wiecie, statystyki są zatrważające. Nie wiem, ile w Polsce, w granicach to jest chyba, nie wiem, może wy wiecie lepiej. Wiem, że w Stanach to jest 50 na 50. Połowę małżeństw się rozpada. Nawet już ponad połowę. I są nowe związki, i nowe związki, i nowe związki. A co z dziećmi, które mają prawo do tego, żeby mieć tatę i mamę, które chcą mieć normalny dom, które dzieci, które patrzą na swojego tatę, na swoją mamę i widzą miłość, widzą poszanowanie, chcą mieć dobry wzór. Jak to jest ogromna odpowiedzialność przed obliczem Boga. Co Bóg złączył, tak jest napisane, tak? Kiedy dwoje ludzi mówi tak, ślubuję. Wiecie, nawet jeżeli coś Panu Bogu się mogło nie podobać w tym. I nawet jeżeli ktoś postawił na swoim i zrobił tak, jak on chciał, nie pytając Boga, chcę ci powiedzieć, nasze tak jest w pełni zobowiązujące. Amen? Jest w pełni zobowiązujące. Pamiętacie, kiedy Izraelici mieli wejść do Kanaanu? Bóg powiedział, nie zawieraj z nimi przymierza. Ale ktoś podstępnie to przymierze zawarł, nie? Podstępnie. Oczywiście, oni nie pytali Boga. Ale wiecie, jaka była? Skoro zawarłeś przymierze, Bóg powiedział, teraz będziecie trwać w tym przymierzu i kiedy oni będą mieli problemy, będziecie ich ratować. To jest niesamowite. Nie ma wymówki dla nas. Nie ma wymówki. A więc złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. I fizycznie, i duchowo, intelektualnie są razem. Zwróćcie uwagę, małżeństwo to jest związek między mężczyzną i kobietą. I to jest wszystko. I staną się jednym ciałem. Moi drodzy, znowu, żeby stać się jednym ciałem, do tego trzeba, to jest też pewien proces. Ja wierzę, że to się dzieje w momencie ślubowania, w momencie, kiedy oni poznają siebie w sposób bardzo intymny, ale także ciągle, ciągle mają budować tą jedność pomiędzy sobą. Jak budować tą jedność? Posłuchajcie kilku takich rad jednego człowieka, który zajmuje się doradztwem
na temat małżeństwa. Jak scalać, jak budować, jak czynić silnym moje małżeństwo? Podaję pierwszą rzecz, błogosławcie siebie nawzajem. Wiecie, co to znaczy błogosławić? To jest greckie słowo eulogia, mówić dobrze do siebie. Mówić dobrze do siebie i o sobie, przed innymi, a szczególnie w domu. A więc właściwe, dobre słowa wypowiadane do niego, do niej, właściwe zachowanie wyrażające miłość i uprzejmość względem siebie, okazywanie wdzięczności i uznania, przez to także się błogosławimy, kiedy okazujemy wdzięczność i uznanie dla siebie nawzajem, poprzez modlitwę do Boga za sobą, kiedy jedno i drugie wie, my modlimy się o siebie, my błogosławimy, albo razem się modlimy i w tej modlitwie błogosławimy siebie nawzajem. Drugą rzeczą mówi budowanie. A więc błogosław poprzez słowo, postawę, zachowanie, wyrażaj to błogosławieństwo. Po drugie, budujcie się. A więc sprawiaj, żeby druga strona rozwijała się w każdej dziedzinie życia. Budujcie swoje poczucie wartości, zachęcajcie się, troszcie się o pokój między sobą. Jeden drugiego nie chwali, mąż żonę, żona męża. Można znaleźć, ja wiem, że we mnie można znaleźć wiele rzeczy do krytyki. W każdym z nas. Jak w kościele popatrzymy, możemy znaleźć też wiele spraw do krytykowania, ale to nie buduje. Buduje, kiedy wyrażamy pochwałę. Wtedy ten drugi mówi, o ja stanę się lepszy. Jestem zachęcony, aby być jeszcze lepszym, aby coś zmienić w moim życiu. Moi drodzy, chciejmy i upatrujmy te dobre rzeczy, aby o nich właśnie między sobą mówić w swoich rodzinach, w swoich małżeństwach. Mówię, robię to, co ma budować, a nie niszczyć mojego partnera czy naszą więź, za którą każdy z nas jest odpowiedzialny. Po trzecie, dzielenie się. To wymaga dawania siebie i słuchania siebie nawzajem. Dzielimy się i radościami, i smutkami. Odkrywamy serce jedno przed drugim. Przeżywam to. Wiecie, jest kapitalną rzeczą, kiedy możesz ze swoją żoną, że ona z mężem rozmawiać o wszystkim. Kiedy możesz otworzyć swoje serce. I nie będziesz wyśmiany, ale zobaczysz zrozumienie. I ostatnia rzecz, dotykanie. Jak on tutaj mówi, Bóg stworzył na naszej skórze setki tysięcy mikroskopijnych zakończeń nerwowych, mających za zadanie wyczuwać i korzystać z pełnego miłości dotknięcia. Dotknięcie. Bez innych podtekstów. Po prostu dotknięcie wyrażające miłość, wyrażające szacunek, wyrażające akceptację. Jedno i drugie, małżonkowie tego potrzebują względem siebie. Wtedy będziesz budował swoją jedność. Kończąc, ostatnia rzecz. I byli nacy. Ja mam taką swoją teorię w oparciu o Boże Słowo, że do końca to troszeczkę inaczej wyglądało. No, co prawda nie mieli ani liści wtedy jeszcze, ani niczego na sobie, ale byli pełni Bożej chwały. Byli przyobleczeni chwałą Bożą. Dlatego, że list do Rzymian 3,23 mówi, że grzech spowodował, że człowiek utracił chwałę Bożą. A chwała jest jak obłok, jak coś ciężkiego. A więc w każdym razie to nam mówi o ostatniej rzeczy, pojedności, przeźroczystość. Ktoś to nazwał intymnością. A więc szczerzy, otwarci wobec siebie. Bóg mówi, daję wam to, Adamie, Ewo, daję wam moje zasady, a wy zróbcie wszystko, żeby według nich żyć, a ja będę was błogosławił. Nie pozwólcie, aby ten, który jest przeciwnikiem, wrogiem, aby wdarł się pomiędzy was i zepsuł i zniszczył tą jedność. Róbcie i walczcie razem, aby zachować tą jedność, aby zachować to spojenie z sobą. A wtedy Bóg mówi, ja będę w pełni usatysfakcjonowany, ale przede wszystkim wy będziecie odbierać radość, będziecie mieli radość w tym wszystkim, błogosławieństwo i razem przejdziecie przez wiele, wiele trudnych rzeczy, bo będziecie silnym, mocnym
małżeństwem.